W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus zaczął nauczać na temat konstytucji Królestwa Niebios. Jest to szczególna część wiecznego Królestwa Bożego. Pierwsze słowo, jakie wyszło z Jego ust, było takie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ ich jest Królestwo Niebios. Oznacza to, jeśli mamy mieć duchowe zrozumienie Królestwa, uczestniczyć w rozwoju tego Królestwa, aż od nasienia tego Królestwa do Nowej Jerozolimy, musimy puścić wszystko, co zajmuje naszego ducha. Nie mieć ufności w tym, co już zobaczyliśmy albo co wiemy. W żadnym razie nie umniejszam temu, co zobaczyłeś ze słowa na temat Pana, na temat Królestwa, ale nie sądzę, aby ktokolwiek z nas, i jestem tutaj pierwszy w tym, może powiedzieć, że posiadam dogłębne, duchowe zrozumienie każdego aspektu Królestwa Bożego. To poselstwo, i odnoszę się do rozmiarów Chrystusa, o których mowa w Efezjan 4, jest poselstwem szerokim, szerokości. Nasza istota będzie troszeczkę rozciągnięta, że tak powiem. Jak nie teraz, to kiedy będziemy to studiować? Nasz umysł musi być wyratowany od swojej małości, abyśmy mogli mieć autentyczne duchowe zrozumienie rozwoju Królestwa Bożego. Tak brzmi tytuł tego poselstwa. Nasz ogólny temat, przez długo będziemy go pamiętać, to rozprzestrzenia zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego. Przedstawię tę kwestię w trzech częściach. Pierwsza z nich nie będzie na podstawie planu, ale na podstawie tego, co Duch pracowywał we mnie przez ostatnie 48 godzin, aż do momentu, kiedy wstałem, aby wejść na podium. I później przejdziemy przez plan i będziemy mieli słowo kończące, które udzieli nam pełnego obrazu rozwoju Królestwa Bożego. W 4 rozdziale Ewangelii Marka, po tym jak Pan wypowiedział przypowieść o nasieniu Królestwa i uczniowie zapytali Go, aby powiedział im o znaczeniu tej przypowieści, powiedział tak. Królestwo to tajemnica. Wam zostało dane poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Musimy tutaj zacząć. Naturalny umysł naturalnego człowieka nie może tego pojąć. Może mieć tylko koncepcję, pojęcie królestwa jako jakiegoś obszernego terytorium, wypełnionego ludźmi, w którym włada osoba, która ma władzę, król czy Cezar, czy może car. Nie o tym tutaj mówimy. I powodem tego, że królestwo to tajemnica, jest natura tego królestwa, jego charakter. Jest ten charakter, ta natura jest całkowicie boska. I pierwiastki, dzięki którym ono zachodzi, to boskie życie i światło. Tak więc potrzebujemy objawienia, aby to zrozumieć. Teraz powiem, dlaczego Bóg chce królestwa. Nie tylko w niebiosach, ale zwłaszcza na ziemi. Pan pouczył nas, abyśmy modlili się, aby królestwo przyszło, aby wola Boża stała się na ziemi. Bóg chce i potrzebuje królestwa, ponieważ potrzebuje sfery, w której Jego wola może być realizowana, wykonana. Na ziemi potrzebuje w tej chwili pewnych ludzi, którzy będą stanowić taką sferę, która umożliwi mu zrobić wszystko, co znajduje się w jego sercu. Wykonać jego wolę na tej ziemi. Około półtora tygodnia temu w anglojęzycznym, na anglojęzycznym spotkaniu modlitewnym kościoła w Anaheim modliliśmy się we wniebowstąpieniu z władzą na temat bardzo chaotycznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Modliliśmy się, aby wykonała się wola Boża w Waszyngtonie. Tak więc Bóg potrzebuje sfery, w której dzieje się Jego wola i potrzebuje królestwa także po to, aby rozprawić się z szatańskim królestwem, pokonać swojego wroga, aby obalić królestwo szatana i całkowicie poddać sobie zasadę buntu. Kiedy przejdziemy do drugiej kwestii, szatańskiego królestwa, rywalizującego królestwa, zasady buntu, to jest właśnie problem, który istnieje we wszechświecie. To jest właśnie ta sfera konfliktu. Teraz powiem wam trzy definicje królestwa, które będą szły do góry, że tak powiem, będą w swojej pełni. Królestwo Boże służy wykonywaniu Bożej władzy, sprawowaniu Bożej władzy. Tak więc Bóg może tu sprawować swoją władzę. Tam, gdzie to może zrobić, tam jest królestwo. Pan Jezus w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi to, co wszystko wiemy, wszyscy wiemy, że cała władza na ziemi i w niebie została mi dana. Tak więc znajdujemy się w Bożym Królestwie, w rzeczywistości i jako rozwijającej się rzeczywistości, gdzie Pan może sprawować swoją władzę nad nami. Kolejna definicja. Królestwo Boże to władanie, królowanie Boga ze wszystkimi błogosławieństwami i radowaniem się. Tak więc tam, gdzie Pan włada, króluje, nie ma miejsca tylko sprawowanie Jego władzy, ale jest niewyczerpane, niepojęte błogosławieństwo i wspaniałe radowanie się. Paweł wiedział o tym, dlatego mówił o królestwie jako o królestwie Syna Bożej Miłości. Najwspanialsze miejsce. Miłość, którą Bóg ma dla swojego Syna, rozszerza się na Jego wielu synów, którzy są powieleniem pierworodnego. I w tym królestwie jest pełno tej miłości, światła, życia. Oto królestwo. Następnie Królestwo Boże to sfera, w której Bóg sprawuje swoją władzę aby mógł wyrazić swoją chwałę ze względu na wypełnienie swojego zamysłu. To sfera. Bóg sprawuje w niej władzę, ale nie jako tyran, nie jako dyktator, ponieważ pragnie wyrazić swoją chwałę. Tak więc, kiedy z królestwem, w królestwie nie ma chwały dla mnie i dla ciebie w ciele. W Ewangelii Jana 7, werset, który ciągle mi się przypomina, Pan mówi, ten, kto mówi od siebie samego, szuka swojej własnej chwały. Ale w Królestwie Bożym jesteśmy w sferze, w której Bóg sprawuje swoją władzę, aby mogło mieć miejsce wyraz Jego chwały, aby mógł wypełnić swój zamysł. Czyż nie pragniecie, aby Pan miał coś takiego w całej Afryce, w każdym kraju, w mieście za miastem? Ale teraz musimy przejść do myśli na temat rozwoju Królestwa Bożego. I nasz ogólny temat tego poselstwa, tego szkolenia, mówi nam, że Chrystus rozprzestrzenia się, zmartwychwstały, wyniesiony na niebiosa i wszechzawiający Chrystus. Że ten Chrystus jest Królestwem i rozprzestrzeniamy Go jako rozwój Królestwa Bożego. Mimo, że moja pamięć wciąż jest całkiem niezła, no nie ufam jej, także chcę przeczytać, co tutaj napisałem, abym nie powiedział czegoś niewyraźnie czy niejasno. Najpierw ogólna definicja tego, co mamy na myśli, gdy mówimy o rozwoju Królestwa Bożego. Rozwój Królestwa Bożego, czyli Królestwo Boskiego Życia, to rozprzestrzenianie się Chrystusa jako życia do Jego wierzących, aby uformować sferę, w której Bóg włada w swoim życiu. Tak więc rozwój to rozprzestrzenianie się, rozkrzywianie się Chrystusa jako życia. I wspomnę teraz o czterech aspektach tego rozwoju. Zobaczymy wiele więcej tych aspektów, jak będziemy przechodzić przez plan i kiedy wygłoszę kończące słowo. Po pierwsze, odniosę się do Dziejów Apostolskich 5:11, tego wyrażenia, które tam się znajduje, że wielu zostało dodanych do Pana, ponieważ sam Chrystus jest Królestwem. Powiedział to bardzo wyraźnie w Mateusza 18:20-21. Religianci potrzebowali jakiegoś znaku, że przyjdzie królestwo. Pan powiedział, że królestwa nie da się zaobserwować, nie przyjdzie w dostrzegalny sposób, nie jest czymś materialnym. I powiedział, że królestwo jest pośród was. Ale kto był pośród nich? To był Pan, sam Pan. Przyszedł jako królestwo. On jest wszechzawierający. Tak więc tam, gdzie On jest, tam jest Królestwo. Tak więc kiedy przebywał na ziemi jako Bóg człowiek, we wcieleniu, gdziekolwiek się udał, tam udawało się Królestwo. Ale ten Bóg człowiek, który objawił się jako Królestwo, został ukrzyżowany i zbudzony z martwych i stał się życiodajnym duchem. Teraz w zmartwychwstaniu, jako duch, wciąż jest królestwem. I jako ktoś taki wszedł w nas, nie tylko jako życie, nie tylko jako duch, nie tylko jako król, ale jako królestwo. Tak więc zostaliśmy odrodzeni, na nowo narodzeni, narodzeni z góry, narodzeni z wody i z ducha. Tak więc zostaliśmy dodani do Pana, do tej jednej, jedynej osoby, która jest Królestwem. Więc drugi etap rozwoju jest całkowicie wewnętrzny. Pan zasiał samego siebie za sprawą Słowa jako nasienie Królestwa, szukając gleby dobrego serca, uczciwego serca, aby to nasienie mogło wykiełkować, rozwinąć się wewnątrz wierzących i we wszystkich ich wewnętrznych częściach, w ich duszy, w ich sercu, aby stać się sferą, w której Pan włada w życiu. Trzeci aspekt dotyczy Kościoła. Rzymian 14:17 w tym kontekście życia Kościoła mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Ten kontekst wskazuje na to, że Kościół jest Królestwem Bożym dzisiaj w jego rzeczywistości i praktyczności. W Księdze Objawienia 1:9 apostoł Jan, mimo że był odizolowany, powiedział: ja, Jan, wasz brat, współuczestnik cierpień Królestwa i wytrwałości Jezusa. Był na wyspie, ale zewnętrznie, ale wewnętrznie był w Królestwie. W Objawienia 1:6, a także 5:10 mówi nam, że ten zmartwychwstały i wyniesiony na niebiosa Chrystus uczynił nas Królestwem. Tak więc rozwój Królestwa Bożego nie ogranicza się do pojedynczych osób. Kiedy pojedyncze osoby zostają zbawione, Królestwo rozwija się, ponieważ rozprzestrzenia się na nowo narodzone, odrodzone osoby, ale za każdym razem, kiedy ustanawiamy Kościół miejscowy, Królestwo zostaje poszerzone, rozwija się. Musimy mieć takie spojrzenie. Chcemy, aby Kościoły jako Królestwo wypełniły cały kontynent afrykański. Nie wiem, czy kiedykolwiek Afryka opuści to miano ciemnego kontynentu, mrocznego kontynentu, ale Afryka stanie się kontynentem światła. W Kościele, jako w Królestwie, jesteśmy budowani w Królestwo, którego typem jest miasto. Jesteśmy budowani jako Królestwo, aby reprezentować Pana, aby sprawować Jego władzę, aby wiązać i uwalniać. I ten następny punkt jest kluczowy, aby stać się przyrostem Chrystusa w Jego zarządzaniu. Kościół jako Dom Boży jest przyrostem, powiększeniem Chrystusa w życiu. I typem tego jest świątynia w Starym Testamencie, która została odzyskane w Ezdraszu i Zachariaszu. Miasto odzyskane przez Nehemiasza i Zerubabela, które jest typem Kościoła jako rozwoju Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu. Myślę, że to wystarczy, aby wejść w ten plan. Punkt rzymski pierwszy mówi: Ewangelia Łukasza stanowi relację na temat posługi wcielonego Jezusa, gdyż jest relacją na temat wcielonego Jezusa na ziemi. Dzieje apostolskie stanowią relacje na temat następnej posługi zmartwychwstałego Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, realizowanej w niebie przez Jego wierzących na ziemi. W Ewangeliach Pan sam realizował swą posługę na ziemi, zasiewał siebie, nasienie Królestwa wierzących. Kościół nie został jeszcze zbudowany. W Dziejach Apostolskich posługa Pana w niebiosach, realizowana przez wierzących w Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, rozprzestrzenia Go jako rozwój Królestwa Bożego w celu zbudowania Kościoła na całym świecie i utworzeniu Jego ciała, pełni, która Go wyrazi, pełni Bożej, służącej Bożemu wyrazowi. Wszyscy mamy jasność, że jesteśmy w Dziejach Apostolskich 29 i jesteśmy tu po to, aby rozprzestrzeniać Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego ze względu na zbudowanie Kościoła jako ciała Chrystusa. I tutaj chcę wstawić coś. Kiedy Pan Jezus powróci w ukryty sposób, przy pochwyceniu zwycięzców, przyjdzie jako oblubieniec. Przyjdzie jako oblubieniec, kiedy oblubienica będzie gotowa. Zgodnie z listem do Efezjan 5, czego typem jest stworzenie Ewy i przyprowadzenie Ewy do Adama, Kościół w pierwszej kolejności jest ciałem Chrystusa, ponieważ wychodzi z Chrystusa. Następnie ciało Chrystusa staje się odpowiedniczką, która zostaje przedstawiona Chrystusowi jako Jego żona. Kluczowa kwestia w Bożej ekonomii i w Pańskim odzyskiwaniu na obecnym etapie to powszechne budowanie ciała Chrystusa w Jego rzeczywistości w kościołach miejscowych i poprzez kościoły miejscowe. Kiedy wyniesiony na niebiosa Chrystus uzna, że dojrzałość zwyciężających świętych w kościołach wprowadziło rzeczywistość ciała, to wtedy będzie się równać przygotowaniu oblubienicy. Wówczas zostanie ona pochwycona, zwycięzcy zostaną pochwyceni. Następnie zacznie się 3,5 roku wielkiego ucisku, zacznie się uczta weselna. Przy końcu tego wielkiego ucisku ciało, które stało się oblubienicą, stanie się taką oblubieńczym wojownikiem, który przyjdzie z Chrystusem pod Armagedon, aby rozprawić się z wrogiem. Następnie Chrystus z tym wojownikiem stanie się zbiorowym, uderzającym kamieniem, który uderzy w palce tego posągu, aby wyeliminować ludzkie rządy. Wówczas ten kamień staje się górą, która wypełni całą ziemię. Ta zmiana nastąpi w okresie 3,5 roku. Kluczowa sprawa to to, że ciało zostaje zbudowane jako pełny rozwój Królestwa. Następnie, ponieważ ciało zostało zbudowane, jest oblubienica, jest armia, jest kamień, kamień staje się górą, następuje zmiana wieku. Rzymski punkt drugi. Królestwo Boże stanowi główny temat tego, co głosili apostołowie w Dziejach Apostolskich. Mamy tutaj kilka wersetów. Wskazuje na to fakt, że zmartwychwstały Chrystus, który ukazywał się uczniom przez okres 40 dni, mówił im to, co dotyczyło Królestwa Bożego. To zapisał Łukasz. Pan ukazywał się im raz po raz i mówił im o Królestwie Bożym. Na pewno miało to dla Niego duże znaczenie. Zobaczymy później, że prawdopodobnie i podążam tutaj za myślą brata Lee, jego otwieranie słowa. Pokładam pełną ufność w jego myśli. Prawdopodobnie powtarzał im to, co mówił w Ewangeliach. Tak więc mówił raz po raz o Królestwie. Mówiąc o człowieczeństwie i wrozumiałości Jezusa, zanim Pan w niebo wstąpił, jeden z apostołów miał pytanie: czy teraz przywrócisz Królestwo Izraela? Wciąż myśleli o Izraelu, aby pozbyć się Cesarstwa Rzymskiego. Pan powiedział: nie do ciebie należy, żeby to wiedzieć. Chcę, żebyście byli moimi świadkami. A więc z pewnością to, co leżało Panu na sercu, ponieważ w dalszym stopniu szkolił przez te 40 dni uczniów, to było Jego Królestwo. To leżało Mu na sercu. Jest to jeden z głównych aspektów Ewangelii zapisanej w Dziejach Apostolskich. Przeczytajcie rozdział 8, gdzie Filip, który usługiwał przy stołach, przejawił się jako ewangelista, udał się do Samarii i głosił Jezusa i Królestwo jako Ewangelię. I wywarł bardzo duży wpływ i spowodował wielką radość w tym mieście. Więc Ewangelia ta to Ewangelia Królestwa. I moi bracia, jak ktokolwiek może ogłaszać Ewangelię Królestwa Bożego, jeśli ta osoba nie przebywa w rzeczywistości Królestwa Bożego. To w tym, co powiem, nie ma teraz żadnej myśli sekciarskiej. To po prostu fakt. Ci, którzy stoją na podłożu podziału w systemie religijnym, w denominacjach, nie stoją na odpowiedniej pozycji, nie mają pozycji jedności ciała Chrystusa, nie stoją na pozycji Królestwa. Mogą głosić łaskę, mogą mówić innym, że Jezus umarł za ich grzechy i ludzie mogą zostać zbawieni i cieszymy się z tego. Nie zazdrościmy im tego sukcesu. Ale kiedy będą głosić Ewangelię Królestwa, bo pożyczyli ją od brata Lee, wróg będzie się śmiał. Próbujesz ogłaszać Królestwo, ale tak naprawdę udzielasz czegoś według zasady buntu. Pańskie odzyskiwanie, wierzę, ma wyjątkowe posłannictwo, aby ogłaszać Ewangelię Królestwa dla całej zamieszkałej ziemi. Podpunkty teraz. A w Ewangeliach Pan sam ogłaszał Ewangelię Królestwa. Królestwo Boże to Zbawiciel, który zasiany jako ziarno życia wierzących, wybrany lud Boży, rozwija się w sferę Królestwa, którym Bóg rządzi w boskim życiu. Odrodzenie to wejście do Królestwa Bożego, a wzrost wierzących w boskim życiu, rozwój tego Królestwa. W naszej trosce, bracia, o Kościoły, w naszym pasieniu według Boga, wierzę, że w każdym miejscowym kościele przynajmniej kilku z wiedzących braci musi mieć konkretne brzemię, jeśli chodzi o wzrost życia w świętych. Bardzo smutne. I nie mówię o tym z krytycznym duchem. Nie mam takiego ducha. Jest bardzo smutne widzieć drogiego brata, który przyszedł do Pańskiego odzyskiwania, zanim ja do niego przyszedłem, w 67 roku. Jest tu od 54 lat. I jego wzrost w życiu zatrzymał się 30 lub 40 lat temu. Takie rzeczy mają miejsce. Jeśli nie ma wzrostu w życiu, nie ma rozwoju królestwa. Tak więc w naszym pasieniu jest to coś, co powinno nam leżeć na sercu. Królestwo Boże to obecnie życie Kościoła, które prowadzą wierni wierzący. Rozwinie się ono w nadchodzącym królestwie i będzie nagrodą, którą odziedziczą zwycięzcy święci w następnym tysiącleciu. Nasz Ojciec jest bardzo mądry. On wie, że wejście do Królestwa Bożego jest bardzo łatwe. Wierzymy w Jego jednorodzonego Syna. Jana 3,15 przyjmujemy życie wieczne. Rodzimy się z góry, z ducha. Rodzimy się z wody, wchodzimy do Królestwa. Jesteśmy tutaj, w Królestwie. Ale tylko Pan wie, od pierwszego wieku aż do teraz, jak wielu odrodzonych wierzących, obywateli Królestwa Bożego, wzrosło ponad wzrost w chwili odrodzenia. Tak więc Ojciec ma mądrość, aby pobudzić nas. Uczynił taką część Królestwa, ujawnienie się Królestwa Niebios, te 1000 lat, królowanie Chrystusa przez 1000 lat na ziemi. Uczynił z tego nagrodę, aby było to motywacją, zachętą, ponieważ w tym 1000 lat tylko ci, którzy doświadczyli pełnego rozwoju Królestwa w nich samych, osobiście i zbiorowo, w życiu ciała, będą królować z Chrystusem przez 1000 lat. Wszyscy pozostali będą doświadczali rozwoju w planie B Boga, ponieważ do końca tego okresu tysiąclecia każda odrodzona osoba będzie dojrzała i wydoskonalona, aby być w Bożym wiecznym Królestwie w Nowej Jerozolimie. 4. Na koniec Królestwo Boże znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, w wiecznym Królestwie Bożym, w wiecznej sferze wiecznego błogosławieństwa, wiecznego życia Bożego, którą odkupiony lud będzie się radował w nowym niebie i nowej ziemi na wieczność. Od 1 do 4 punktu przeszliśmy od nasienia do Nowej Jerozolimy. To niezłe rozwinięcie. 5. Królestwo Boże to dobra nowina, Ewangelia ogłoszona przez Zbawiciela tym, którzy byli obcy życiu Bożemu. Słowa Pana w Ewangelii Łukasza 17:20-21 świadczą o tym, że Królestwo Boże nie jest materialne, ale duchowe. To Zbawiciel, który przychodzi po raz pierwszy, po raz wtóry, pochwyca swoich zwycięskich wierzących i niszczy Antychrysta, by w ten sposób odzyskać całą ziemię i wziąć ją we władanie. Wspaniały werset z Objawienia 11:15. Królestwa tego świata stały się Królestwem Pana i Jego Chrystusa. Wszystkie narody w Afryce, Arabia Saudyjska, Północna Korea, Albania, każdy naród na ziemi będzie królestwem naszego Pana? Czy nie chcecie być tam wtedy? Czy nie chcecie tam być? Być częścią tego kamienia, który uderza w te palce tego posągu i całe ludzkie rządy zostają obrócone w pył i wiatr po prostu je roznosi, zdmuchuje. Co za ulga to będzie, kiedy ten kamień stanie się górą, która wypełni całą ziemię. Moc nadchodzącego wieku zostanie uwolniona. Pustynia zakwitnie, już nie będzie wojny. Ale to jest wciąż w starym stworzeniu. Musi być ostatni test, ostatnia próba. Tak więc diabeł zostanie uwolniony z otchłani. Ci, którzy urodzą się w tym czasie, będą musieli zostać wypróbowani i będzie ostateczny koniec, nowe niebo, nowa ziemia, nowa Jerozolima, wieczne królestwo. Wszyscy odkupieni, odrodzeni, wierzący tam będą. Ale nie chcecie czekać aż na koniec tego okresu tysiąclecia. Chcemy rozwinąć się już teraz. Tak, w osobisty sposób. Ale także w coś, co jest ponad nasze osobiste aspiracje. Chcemy się rozwijać, aby zaspokoić pragnienie Bożego serca, aby zaspokoić Jego potrzebę i zakończyć ten wiek. Tam, gdzie jest Zbawiciel, to ABC pod punktem 7, tam, gdzie jest Zbawiciel, tam jest i Królestwo Boże. Królestwo Boże jest w Nim i On przynosi je swoim uczniom. Myślę, w przyszłym tygodniu, kiedy wszyscy wrócicie do domu, wielu z Was przyniesie Królestwo Boże komuś. Zanim ten świat się skończy, wiele ludzi w Afryce zostanie przyprowadzonych do Jezusa Chrystusa. Przyjdziecie w Duchu Jezusa i przyniesiecie im to Królestwo w człowieczeństwie Jezusa i ogłosicie im słowa Królestwa, a oni otworzą swoją istotę. Światło zaświeci w nich, narodzą się na nowo, ochrzczą się, zostaną dodani do Pana. Jeżeli to jest w mieście, gdzie nie ma kościoła, zbawicie 30-40 osób więcej i 6 miesięcy od teraz będzie kolejny złoty świecznik w tym mieście. To tak naprawdę będzie miało miejsce. Chwała Panu! Chrystus jest nasieniem Królestwa Bożego, zasiewa się w wybranym Bożym ludzie i rozwija w sferę Bożego władania. Od chwili zmartwychwstania przebywa On w swoich wierzących. Królestwo Boże zatem znajduje się w Kościele. To dlatego wybrałem ten hymn 942. Wiem, że to nie jest taki skoczny hymn, skoczna melodia, ale czasami musimy zaśpiewać jakieś takie solidne, konkretne hymny, ćwicząc naszego ducha. Królestwo Boże dziś na ziemi nie jest czymś zewnętrznym. To jest suwerenne panowanie wewnątrz, wewnętrzne. A my zdecydujemy, jak wiele terytorium, terenu, gruntu będzie Pan miał w nas, aby władać w nas. On będzie w nas świecił. Będzie nam dawał poczucie życia, poczucie ducha. Ale nigdy nie zmusi się. Nie narzuci się nam. Ale jeśli na całej ziemi będzie miał tysiące otwartych naczyń, po prostu przychodzimy do Niego ranek po ranku, dzień po dniu i mówimy: Panie, po prostu zwracam do Ciebie moje serce, otwieram na Ciebie moją istotę, daję Ci prawo do każdej części mojej istoty, daję Ci wolność, abyś uczynił we mnie cokolwiek potrzebujesz uczynić we mnie, ze mną, dla mnie, cokolwiek potrzebujesz zrobić. Być może będę reagował, być może będę się krzywił, ale nie zatrzymuj się. Tak jak dentysta, który dotyka nerwu w zębie, reagujesz, pojawia się jakaś reakcja, ale nie wychodzisz od dentysty, zapomnij o tym. Po prostu zapominasz o tym, problem załatwiony. Więc to jest w moim sercu, dzień i noc. Modlitwa z Efezjan 3, dzień i noc. Aby Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach. Ponieważ dziś Królestwo nie jest czymś zewnętrznym. Odpowiadając na modlitwy, będzie sprawował władzę w tej czy innej sytuacji, ale teraz musi budować, aby rozwinąć rzeczywistość Królestwa w nas. Jest to szkolenie dla starszych i odpowiedzialnych braci i naszą odpowiedzialnością jest przewodzić, ponieważ bracia, to kim wy jesteście, tym będzie Kościół miejscowy, w którym jesteście. Nie chcecie powstrzymywać wzrostu świętych. Nie chcecie, chcecie być środkiem do ich postępów. Tak więc módlmy się. Oczywiście chcę być zwycięzcą, ale to nie jest pierwsza tęsknota we mnie. Panie, wzrastaj we mnie dla Kościoła, dla ciała, dla nowego człowieka, dla Królestwa. Od chwili zmartwychwstania przebywa On w swoich wierzących. Królestwo Boże zatem znajduje się w Kościele. B. W Dziejach Apostolskich 1:3 Pan Jezus, który był w zmartwychwstaniu, musiał pomóc uczniom we właściwym zrozumieniu Królestwa Bożego. A więc oto jestem, nie przepraszając, po prostu ufam wizji tego wieku, danej sługom wieku, którzy ćwiczą się w tej posłudze wieku, aby otworzyć to słowo. Moją porcją, moją częścią nie jest otwierać, ale zagłębić się w to. To ma sens, że Pan musiał mówić im o właściwym zrozumieniu. Dlatego pytali o Izraelu, a on odrzucił to. Mówił im o kładzeniu swojej duszy, życia duszy dla świętych. Pan położył swoje życie za nas, my musimy położyć nasze życie za braci. To 2 Koryntian 10:12. Śmierć działa w nas, ale życie w was. 1. Uczniowie musieli zacząć widzieć, zaczynali widzieć, że Królestwo Boże jest rozprzestrzenianiem się Chrystusa jako życia wierzących, że jest rozkrzywianiem Chrystusa jako życia wierzących, co prowadzi do utworzenia sfery, w której Bóg panuje w swoim życiu. Uczniowie z pewnością musieli rozumieć, że są teraz częścią rozkrzywiania, rozprzestrzeniania Chrystusa, a tym samym częścią Królestwa Bożego. Jeden brat na pewno jest dowodem tego, że jest autentyczne powielenie Chrystusa jako Królestwa. Kiedy Szczepan wypowiadał swoje świadectwo i nie mogli oprzeć się Jego słowom, Jego twarz lśniła. Niebiosa były otwarte. Mówił, widzę Syna Człowieczego. Myślę, że Szczepan był na ziemi, patrząc na Jezusa, Syna Człowieczego w niebiosach. Myślę, że ten Syn Człowieczy w niebiosach patrzył na swoje powielenie na ziemi. Ponieważ w jaki sposób modlił się Szczepan, kiedy kamienie leciały na niego? Mówił, Panie, pomści mnie, rozpraw się z nimi. Nie. Mówił, Panie, nie miej tego grzechu przeciwko nim. Czy nie przypomina wam to własnych słów Pana na krzyżu? Po prostu tęsknimy, aby się z nim spotkać, z tym bratem. Miejmy nadzieję na uczcie weselnej. Później powiedział coś inspirującego. Panie, przyjmij mojego ducha. Myślę, że on nie jest wyjątkiem. Myślę, że jest on typową ilustracją wierzącego, który trwa w rozwoju Królestwa Bożego w sposób osobisty i zbiorowy. Z pewnością jest to rzeczywistość. Punkt trzeci rzymski. Królestwo Boże to rozkrzewianie się Chrystusa jako życia we wnętrzu Jego wierzących, prowadzące do powstania sfery, w której Bóg może panować w swoim życiu. Aby wejść do tego królestwa, ludzie muszą nawrócić się z grzechów i uwierzyć w Ewangelię. Gdy to robią, Bóg udziela im przebaczenia grzechów i odradza ich, dzięki czemu otrzymują boskie życie, które pasuje do boskiej natury tego królestwa. Czuję, że muszę coś tutaj powiedzieć na temat nawrócenia się. W rozdziale 17 Paweł głosił i powiedział: Bóg nakazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się nawrócili. I po prostu otwieram przed wami moje serce, aby podzielić się pewną linią myślową, która jest we mnie. To całkowicie Boże Słowo, że ktokolwiek wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. Ale Rzymian 10 mówi nam, że musimy uwierzyć w naszym sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych i wyznać naszymi ustami, że Jezus jest Panem. Nie ma we mnie pokoju, jeśli głosimy Ewangelię w taki lekki sposób, że tak jakby jakaś nowa osoba musiała tylko powiedzieć dwa razy: o Panie Jezu. To nie jest dynamiczne zbawienie. Nie ma tutaj nawrócenia. Nie mówię, że powinniśmy stać na rynku z jakimś megafonem i mówić, wołać do wszystkich, że muszą się nawrócić. Ale grzesznicy powinni się nawrócić. Sam Pan Jezus, kiedy głosił Ewangelię Królestwa, mówił: nawróćcie się, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ludzie muszą doświadczyć zmiany myśli, zmiany spojrzenia, zmiany myślenia. Chrystus poniósł grzechy na krzyż i to cena, którą tylko Bóg może zrozumieć. I to musi być częścią ich doświadczenia, aby się nawrócić, aby przyjąć odpuszczenie grzechów. A teraz zostają usprawiedliwieni i Chrystus staje się ich sprawiedliwością i naradzają się na nowo z Ducha, aby mieć życie Boże. To odpowiada naturze Królestwa Bożego. Ewangelia Królestwa skierowana jest ku buntowi. Czy zastanawialiście się nad tym, że definicja grzechu w Nowym Testamencie odpowiada w Księdze Rodzaju 1:26 obraz i podobieństwo. Obraz służy wyrazowi, obraz jest, a władza jest, panowanie jest dla władzy. To dlatego potrzebują Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga, aby zaświeciła w nich. W 1 Jana, w rozdziale 3, Jan po prostu mówi: grzech to bezprawie. Ewangelia Królestwa, niezależnie od tego, jaki jest nasz temat, skierowana jest w kierunku tego bezprawnego elementu, pierwiastka, do ludzi, aby ludzie, słysząc ją, byli oświeceni, aby zwrócili się w innym kierunku, aby doświadczyli radości i zbawienia. Wtedy następuje radość w niebie nad jednym grzesznikiem, który się nawraca. Tak więc to powinno być częścią naszej Ewangelii. Nie chcę wygłaszać poselstwa na ten temat, ale to powinien być skutek, wpływ tego, co mówimy. Nie tylko, że po prostu ktoś coś mówi w lekki sposób i mówimy, o, jesteś zbawiony. Żadnego zmiany sposobu życia, żadnego docenienia odkupieńczego dzieła Chrystusa. Żadnej miłości do Pana, ponieważ niezbyt wiele im wybaczono. Pan mówi, że ten, któremu wiele wybaczono, wiele kocha. Pan wybaczył grzesznikom. Rezultatem powinna być wielka miłość. Zobaczymy też w ostatnim poselstwie, że umarł, aby wyratować ludzi z władzy szatańskiej ciemności, aby wyratować ich. Będzie wspaniałe poselstwo, które zakończy to szkolenie. Zachęcam was, abyście przyjęli łaskę, abyście byli obudzeni i uważni w tym ostatnim poselstwie. B. Wszyscy wierzący w Chrystusa mogą mieć udział w Królestwie, w wieku Kościoła i cieszyć się Bogiem w Jego sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Mamy tutaj właśnie Rzymian 14:17. Królestwo Boże to sprawiedliwość. Może powiecie, no, Chrystus jest moją sprawiedliwością, można odhaczyć. Okej. Pokój, pokojem. No teraz mam pokój. A co jeśli chodzi o radość w Duchu Świętym? Wiecie, czego się uczę? Tak w osobisty sposób. Jeśli nie raduję się Panem, nie żyję w Królestwie. Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym. Zwycięzcy, Pan powie wiernym sługom, wejdź w radość Twojego Pana. Brat Nee w ostatnich słowach napisał, które mógł napisać, że zachowałem swoją radość w takim środowisku, w takim otoczeniu. Kiedy miałem 19 lat, coś mi się przydarzyło, co mnie wydoskonaliło i zraniło w bardzo głęboki sposób. A więc podjąłem decyzję co do dwóch rzeczy. Że nie są rzeczywiste. Że nie są rzeczywiste. Jedna to miłość, że jeśli ktoś cię zna, to przestaną cię kochać. Ale Pan dotknął tego, kiedy byłem na spotkaniu. I Pan powiedział, przyjdź i raduj się ze mną, bo znalazłem przyjaciela, który mnie bez reszty kocha. Druga rzecz to radość. Szczęśliwi ludzie są płytcy, a ci, co są smutni, są tacy głębocy. Później zdałem sobie sprawę, że ci, którzy są szczęśliwi w Jezusie, są najgłębszymi wierzącymi na świecie, ponieważ trwacie w rzeczywistości Królestwa. W liście do Filipian. Czy Paweł był radosny, czy smutny? Filipian. Mówił o radości, uczyńcie moją radość pełną i mówię ponownie, radujcie się. A później mówił o bracie, który był chory ku śmierci. Ale Pan się zmiłował, nie miał smutku nad smutkiem. Wielokrotnie nasza aktualna sytuacja to paradoks. Z jednej strony, na jednym poziomie jest to bardzo trudna sytuacja, łamiąca serce wręcz. Jak możemy tego nie odczuwać? Jesteśmy ludzcy, jesteśmy ludźmi, ale pośród tej sytuacji Królestwo jest rzeczywistością. I wśród całej tej sytuacji nie tylko jest pokój, ale także radość. Co za sposób. Ostatnie słowo, aby móc zaświadczyć. Bracia i siostry, Chciałbym wszystkim powiedzieć, że byłem radosny do samego końca. Co za rozwój Królestwa. D. Królestwo Boże, które jest wieczne, będzie wiecznym błogosławieństwem wiecznego życia Bożego dla wszystkich odkupionych przez Boga ludzi. Życiem tym będą się radowali w nowym niebie i nowej ziemi na wieczność. 4. Kościoły i Królestwo Boże idą ze sobą w parze. Kościoły powstałe dzięki rozkrzywianiu zmartwychwstałego Chrystusa są dziś Królestwem Bożym na ziemi. Mamy tutaj pewną kolejność. Nie ma Ewangelii Kościoła. Jest Ewangelia Królestwa. Ewangelia Królestwa uwalnia życie Królestwa, którym jest Trójjedyny Bóg, sam Trójjedyny Bóg jako życie. To życie wytwarza, tworzy Kościół. A Kościół dzisiaj jest Królestwem w rzeczywistości i w praktyczności, w praktyce. I Konstytucja Królestwa w Ewangelii Mateusza 5, 6 i 7 to rzeczywistość życia Kościoła. Rzeczywistość Królestwa to rzeczywistość życia Kościoła. A Kościół, który jest który jest budowany, to Kościół, który może wiązać i uwalniać. Nie taki, który wypowiada jedną błagającą modlitwę za drugą, ale taki, który ma władzę Chrystusa, aby uwalniać to, co niebiosa uwolniły. Kiedy siostry się modliły. Jest 30 krajów w Afryce, które nie mają jeszcze świadectwa. I pojawiło się jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie ma jeszcze świadectwa, w jakimś kraju, możemy o jakimkolwiek pomyśleć. I mówimy, proszę, proszę, Panie, uwolnij świadectwo. Nie, mówimy, uwalniamy to na ziemi. To, co w niebosach zostało związane, my wiążemy. Brat Lee jasno mówi, w chwalebnym kościele to służy wprowadzeniu ujawnienia się królestwa. Podpunkty teraz. Zmartwychwstały Chrystus, który rozkrzewia się we wniebowstąpieniu poprzez Ducha za pośrednictwem apostołów, jest rzeczywistością Królestwa Bożego. Królestwo Boże stanowi Jego przedłużenie. Kościoły są przedłużeniem Chrystusa, który przyszedł, by zasiać się jako nasienie Królestwa Bożego. Objawiają to Ewangelie. W Ewangeliach Chrystus był nasieniem Królestwa. W dziejach apostolskich widzimy rozkrzewianie się tego nasienia prowadzące do powstania kościołów, które są Królestwem. My, wierzący w kościołach, jesteśmy rozkrzewieniem się Chrystusa i Jego przedłużeniem, a także powiększeniem Królestwa Bożego. Czuję w tej chwili wiarę, która we mnie się wlewa. Wierzę, że między tą chwilą a 31 grudnia 2020 roku będą tuziny nowych kościołów na kontynencie afrykańskim. Wierzę, że setki, jeśli nie tysiące, zostaną dynamicznie zbawieni we wszystkich afrykańskich krajach i na całej ziemi. Wierzę z całą moją istotą, że wchodzimy w Europie w bezprecedensowe rozprzestrzenianie pierworodnego Syna Bożego i każdy Kościół wzbudzony jest rozwojem Królestwa Bożego. Każda osoba zbawiona i ochrzczona będzie kimś, kto został dodany do Chrystusa jako Królestwa Bożego. To będzie miało miejsce. Wierzymy w to, Panie. Chwalimy Cię za to, za co uczynisz. Ufamy Tobie. Zrób ponad to, co możemy pomyśleć. albo poprosić. W tej chwili myślimy i prosimy. Zrób dużo więcej niż to dla swojej chwały. Zawstydź wroga w każdym miejscu na ziemi. Uspokoiłem się już. W Dziejach Apostolskich 14:22 Paweł nawoływał uczniów, którzy trwali w wierze, by zdali sobie sprawę, że musimy przejść przez wiele ucisków, by wejść do Królestwa Bożego, ponieważ cały świat sprzeciwia się temu wejściu. Wejść do Królestwa Bożego to inaczej wejść do pełnego radowania się Chrystusem jako Królestwem. Nie wprowadzimy nikogo w błąd. To jest wąska droga, ścieśniona droga. Nie mam żadnych, nie żałuję niczego. 1966 roku, kiedy porzuciłem cały system chrześcijański, kiedy porzuciłem tę szeroką drogę, aby wejść przez tę bramę poświęcenia się i iść drogą, śladami tych, którzy byli przede mną na tej wąskiej, ścieśnionej drodze. Im bardziej na niej kroczymy, tym bardziej wąska się robi, ścieśniona. Im bardziej ścieśniona się robi, tym bardziej radujemy się życiem. Nie obiecujemy nic nikomu. Przyjdziesz tutaj, miałeś może jakąś karierę jako pastor, gdziekolwiek byłeś. Jeden wierny brat po moim pierwszym spotkaniu w kościele w Los Angeles przedstawił mi się, podszedł do mnie. Myślę, że Pan był z nim, powiedział: bracie, w tym miejscu tracisz całą swoją chwałę, jak też każdy, który znajdował chwałę w Tobie. Tak więc nie oferujemy Ci żadnej pozycji, żadnego stanowiska, tytułu. Nagroda nastąpi, kiedy spotkamy się z Synem Człowieka przy tronie sędziowskim. Droga jest wąska, ścieśniona, będzie wiele prób, wiele ucisków, ale nasze zbiorowe świadectwo brzmi: nie patrzymy wstecz, nie żałujemy niczego. Idziemy pełną prędkością naprzód. Dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie, za to, że przyprowadził nas na tę właśnie ścieśnioną, wąską drogę. Uciski, próby, nawet jeżeli są ciężkie, są tymczasowe. Przed nami chwalebna przyszłość. Był jeden brat, nie wiem, kim on jest, ale kiedy prorokował, chciałbym go poznać. Nie powiem to mu, tylko będę się modlił w ten sposób za niego. Ten brat będzie posługą, będzie sługą zmartwychwstałego Chrystusa w Afryce. Bracie, zapłać, ponieś ten koszt. Nie zachowuj nic dla siebie. To posługa Ducha Jezusa, która wprowadzi to rozprzestrzenianie się. 6. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy, że szatan walczy przeciwko rozkrzywianiu przez Boga Jego Królestwa na ziemi. Zwycięska posługa służąca rozkrzywianiu Chrystusa to walka, bitwa o Boże Królestwo. To może być całe poselstwo, ale nie będę próbował tutaj tego zmieścić w ostatnich kilku minutach. Po prostu musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to walka. Że zwycięska posługa służąca rozkrzywianiu Chrystusa to walka, bitwa o Boże Królestwo. Nie walczymy o zwycięstwo, walczymy z pozycji zwycięstwa, ponieważ Pan już pokonał wroga, a my stoimy na tym, czego On dokonał. Ogłaszanie przez Pawła Królestwa Bożego w wersecie 28:31 było rozkrzywianie zmartwychwstałego Chrystusa. Dowodzą tego słowa, nauczając o tym, co dotyczyło Pana Jezusa Chrystusa. Rzeczy te idą w parze z Królestwem Bożym. Nauczanie o Chrystusie oznacza rozprzestrzenianie Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest więc w rzeczywistości rozkrzywianiem zmartwychwstałego Chrystusa. To proces, który nadal realizuje się dziś za pośrednictwem wierzących. Through the believers today. So, unhindered. bez przeszkód. Tak kończy się, kończą się dzieje apostolskie. W kilku następnych minutach, bracia, chciałbym wygłosić kończące słowo. Mówiłem, że tu będzie element pewnej szerokości, także jeszcze bardziej chcę poszerzyć to, co powiedziałem już, że pod przebywając pod światłem Pana, wypisałem 10 aspektów, czego doświadczamy, dotyczących tego, czego doświadczamy w związku z rozwojem Królestwa Bożego. Pierwszy to widzieć Królestwo. Marka 4,11 to tajemnica. Pan chce ją nam pokazać. W Jana 3,3 Pan powiedział, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, z góry, nie może zobaczyć Królestwa. Tylko boskie życie, które narodzi się w nas, jest w stanie zobaczyć Królestwo. Drugi punkt, także w Jana 3, to wejście do Królestwa za sprawą odrodzenia. Werset 5. Jesteśmy narodzeni z wody i z ducha, aby wejść do Królestwa i w Ewangelii Jana to Królestwo jest sferą gatunku boskiego. Tutaj wszyscy stajemy się Bogiem w życiu i w naturze, ale nie w bóstwie. Jesteśmy dziećmi Bożymi i jesteśmy w tej sferze. Trzeci punkt. Życie pod świeceniem Jezusa, pod światłem Jezusa. Pan powiedział w synoptycznych Ewangeliach, że są tu niektórzy z was, którzy tu stoją, którzy nie ujrzą śmierci, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w Jego Królestwie. Wziął trzy osoby ze sobą i został wobec nich przemieniony. Jego twarz świeciła jak słońce. I tę kwestię otworzył nam brat Lee. Powiedział, że to było tymczasowe, chwilowe wyłonienie się chwały ze skorupy jego człowieczeństwa. Widzimy to świecenie, to Syn Człowieczy w swoim królestwie. I powiedział, że żyć w królestwie to żyć w świetle Jezusa. Pod tym światłem. To jest wewnętrzne świecenie. Często Pan nic nie będzie mówił. Po prostu będzie świecił. Jesteś w królestwie Syna Jego miłości. On nie chce być srogi. On po prostu świeci. I ostatecznie musisz się zgodzić z tym światłem. Cztery. Żyjemy w rzeczywistości Królestwa. Szczególnie w Ewangelii Mateusza 6, kiedy mamy życie w ukryciu. Nasz Ojciec jest w ukryciu. Nasz Ojciec widzi w ukryciu. Z konieczności musimy mieć jakieś publiczne aktywności. Niektórzy z nas muszą wygłaszać poselstwa, musimy podróżować. Jesteśmy widoczni. Ale musi być też system korzenny, który jest ukryty. Musi być takie ukryte życie z Panem, ukryta rzeczywistość, o której być może nigdy nie mówimy, albo jeżeli się dzielimy tym, być może mówimy o tym tak jak Paweł 14 lat po wizji, którą uzyskał. Musimy mieć takie ukryte życie z Panem i nauczyć się, jak mieć takie życie, abyśmy mieli wewnętrzną rzeczywistość, która wspiera nasze zewnętrzne aktywności, działania. 5. Jeśli trwamy w rozwoju Królestwa, będziemy szukali najpierw Królestwa Bożego i wykonywać wolę Ojca. Mateusza 6, 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Czasem ludzie, których nazywamy młodymi, dorosłymi, pytają nas, jak możemy zrównoważyć życie Kościoła z tymi wszystkimi ludzkimi rzeczami. Nie wiem, co masz na myśli, odpowiadam, mówiąc zrównoważyć, ale pokażę Ci Bożą równowagę i pokazuję im na początek Mateusza 6:33. Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Później czytamy listy. Musisz po prostu znaleźć pracę, żeby zapewnić byt swojej rodzinie. I też mamy w Mateuszu, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, który wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. To Mateusza 7:21. Mówi, wielu w tym dniu przyjdzie do mnie i powie, Panie, Panie, robiliśmy to, tamto w Twoim imieniu. Może ktoś powie, zbudowałem kryształową katedrę, ustanowiłem to, założyłem tamto. Pan powie, nie znam Was. Odejdźcie ode mnie, pracownicy, wykonujący, dokonujący bezprawia. To możliwe, bracia. W obecnej degradacji chrześcijaństwa, obecna degradacja chrześcijaństwa dowodzi, że możemy wykonywać dzieło, które wydaje się, że jest dla Pana, ale bez Pana. Według zasady bezprawia. Nie jest to wola Ojca, aby to robić, ale jeśli to chcecie robić, twierdzisz, że Pan do Ciebie przemówił, nie jesteś chętny przyjąć żadnej społeczności, jesteś niewzruszony. Proszę bardzo. Możesz to robić. Ale kiedy staniesz przed Synem Człowieka, nie chcę, aby powiedział On do mnie, nie znam Cię, Ron. Nie rozpoznaję niczego, co zrobiłeś. Odejdź ode mnie. Ty, który dokonujesz bezprawia. 6. Żyć w Kościele, jako w Królestwie Bożym. Musimy być w życiu Kościoła w pełni. Na ile pozwala sytuacja. W prawdziwym, praktycznym kościele miejscowym. Jest niesamowite, jak czytamy studium życia pierwszego listu do Koryntian. Byłem zszokowany, kiedy brat Lee to powiedział. Powiedział, że kościół w Koryncie to jest typowy kościół miejscowy. Tak więc będziemy w tych kościołach miejscowych, które są dokładnie takie same, ponieważ są wypełnione ludźmi takimi jak my sami, nad którymi Pan wciąż pracuje. I po prostu troszczymy się o 7. Być budowanym w Kościele jako Królestwie. Nie tylko po to, żeby radować się jakimiś niektórymi aspektami życia Kościoła selektywnie, ale aby być budowanymi w mur, w ścianę. 8. Na podstawie 2 Piotra 1:5-11. Musimy wzrastać w życiu ku dojrzałości. Jeśli to robimy, bogate, obfite wejście do Królestwa będzie nam dane. Rozwój Królestwa wymaga wzrostu w życiu ku dojrzałości. Nie przestajcie się modlić o przeobrażenie, o dojrzałość dla siebie i dla wszystkich świętych. 9. Jako Kościół sprawujący władzę Królestwa w modlitwie i walce i walczący o to, żeby Królestwo szło naprzód, rozwijało się, rozprzestrzeniało. Paweł jest naszym wzorem. Przy końcu wie, że jest zwycięzcą. Mówi w 2 Tymoteusza, że stoczyłem dobrą walkę, ukończyłem bieg, zachowałem wiarę. Jest więc odłożona dla mnie korona sprawiedliwości. Wiedział wtedy, w tym momencie, przed samym końcem, że zwyciężył. I polecam wam w miłości. Werset 18 w 2 Tymoteusza. Pan wybawi mnie od każdego złego dzieła i zbawi mnie do swego niebieskiego królestwa. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Jest brat, drogi brat, który poszedł, aby być z Panem 15 lat temu. Znałem go, służyliśmy razem w kościele miejscowym przez dekady. Pan uszanował jego poświęcenie się i na końcu jego życia, na samym końcu, przeszedł przez bardzo poważne cierpienie. Ale tak brzmiała jego modlitwa nieustannie, aż wydał ostatni oddech. Niech Pan wyratuje mnie, wybawi mnie od każdego niegodziwego dzieła, uczynku i zbawi mnie do swego niebieskiego królestwa. Moi bracia, Bóg ustanowił tę nagrodę królestwa jako motywację, jako zachętę ze względu na wypełnienie swojej woli, Bożej woli i pragnienia Jego serca. Oddajmy się Panu, abyśmy mogli uczestniczyć w pełnym rozwoju Królestwa Bożego. Wierzę, że nasz Pan zbawi nas wszystkich od każdego złego, niegodziwego dzieła i zbawi nas do swego niebieskiego Królestwa. Chwała Jego chwalebnemu imieniu. Pomódlmy się teraz przez minutę. Pomódlmy się teraz krótko, a później będziemy mieli prorokowanie.